kolejne banki są chętne do obsługi programu 500+. Jak napisał jeden z dzienników, co najmniej 6 banków umożliwi wkrótce składanie wniosków 500+ przez konta internetowe. Program chce także obsługiwać sieć Monetia.
Pierwszym bankiem jest PKO BP. Chce umożliwić elektroniczne wypełnienie wniosku klientom z dostępem do serwisu transakcyjnego i PKO i Inteligo.
Jak poinformowała rzecznik PKO, wniosek będzie można złożyć jedynie w serwisie bankowości elektronicznej, a nie w oddziałach banku.
Wzrost liczby zainteresowanych włączeniem się w program 500+ pokazuje, że chcą na nim zarobić, zauważa poseł i profesor Jerzy Żyżyński, ekonomista.
Ja się trochę dziwię, że nie skorzystano z takiego najprostszego rozwiązania. Po prostu przez izby skarbowe płacimy wszyscy podatki. Kiedyś by system podatkowy lepiej zresztą funkcjonował. Mówię oczywiście o podatku od osób fizycznych, czyli nasze tak zwane PIT-y. To dostawaliśmy zwrotu. Zresztą niektórzy ciągle dostają nadpłaty czy zwroty z tytułu ulg pewnego rodzaju ulg. To wszystko bardzo dobrze działało i tak samo to można by w ten sposób rozwiązać. To znaczy urzędy skarbowe mogłyby wypłacać. Każdy płaci PIT i dostałoby jednocześnie coś w rodzaju zwrotu, coś w rodzaju ulgi podatkowej, prawda? To by najprościej działało. Jak już słyszę, że różne prywatne firmy próbują się w to włączyć i na tym zarabiać, to patrzę na to tak troszkę zmieszanymi uczuciami.
Możliwość składania wniosków przez serwisy transakcyjne w e-bankowości wkrótce wprowadzą też kolejne instytucje.
W Pałacu Prezydenckim podsekretarz stanu Wojciech Kolarski spotka się dziś z organizatorami akcji Wyklęci Niezłomni. Przywróćmy pamięć naszym bohaterom.
Przekażą oni petycję podpisaną przez ponad 80 tysięcy osób, dotyczona zidentyfikowania i godnego upamiętnienia bohaterów polskiego podziemia niepodległościowego, spoczywających w dołach śmierci na terenie cmentarza Powązkowskiego.
Podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Wojciech Kolarski mówi, że spotkanie będzie symboliczne.
Ta akcja będzie możliwością przypomnienia słów, które publicznie pan prezydent wypowiedział 27 września ubiegłego roku, kierując list do uczestników i organizatorów uroczystości na Łączce, w którym zapewniał, że to wydarzenie, czyli złożenie prochów 35 bohaterów, jest pierwszym etapem, a nie zakończeniem akcji przywracania pamięci bohaterów, którzy spoczywają w dołach śmierci. Że należy do końca, do momentu, w którym wszyscy zostaną odnalezieni i zidentyfikowani i należną czcią złożeni w godnym miejscu na Łączce. Nie należy spocząć do tego momentu.
Przypomnijmy, pracę w kwaterze EU prowadzi profesor Krzysztof Szwagrzyk. Dotychczas spośród blisko 200 szczątków wydobytych z dołów śmierci udało się zidentyfikować 40 bohaterów narodowych.
Zaplanowane na dziś rozmowy związkowców z kompanii węglowej z zarządem spółki przy udziale ministra energii zostały przełożone na inny termin, wynika z informacji spółki i związków.
O zmianie terminu miały zdecydować wyłącznie sprawy organizacyjne. Nowy termin spotkania nie został jeszcze ustalony.
Oczekiwane przez stronę społeczną rozmowy mają dotyczyć przyszłości firmy i toczącego się sporu płacowego.
Związkowcy czekają, jak zarząd ustosunkuje się do ich postulatów, mówi Bogusław Hutek, przewodniczący Solidarności w kompanii węglowej.
W trybie sporu zbiorowego rozmawiamy, jeżeli chodzi o wynagrodzenia na ten rok. No zobaczymy, jak zarząd do tego podejdzie. Ostatnio zarząd zaproponował podpisanie jakichś tam średniówek na 3 miesiące. My mówimy, że możemy przynajmniej podpisać może na te 4 miesiące do powstania Polskiej Grupy Górniczej, ale pod pewnymi warunkami. No i zobaczymy, gdzie to się spotka. No wolelibyśmy podpisać już na cały rok, no ale pewnie tam nie będzie zgody. Więc zobaczymy, może się stanowiska gdzieś spotkają i nie trzeba będzie wszczynać procedury mediatorów i tak dalej.
Górnicze związki obawiają się cięcia wynagrodzeń w kompanii i domagają się potwierdzenia, że przeciętne wynagrodzenia w firmie nie będą w tym roku niższe od ubiegłorocznych. W tej sprawie wszczeli spór zbiorowy z pracodawcą.
Zarząd kompanii zapowiedział wcześniej, że chce negocjować ze związkami nowy, bardziej elastyczny system wynagradzania, wiążący płace z wynikami spółki.
W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu trwa konferencja naukowa na temat znaczenia chrztu Polski w dziejach ojczyzny.
To element przygotowania do zbliżających się obchodów 1050. rocznicy przyjęcia przez Mieszka I chrztu i wprowadzenia naszej ojczyzny we wspólnotę chrześcijan.
Konferencję otworzył rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ojciec dr Zdzisław Klawka.
Pragniemy w sposób szczególnie uroczysty uczestniczyć w tej rocznicy, bo 50 lat temu władze państwowe naszego kraju wyrugowały chrzest Polski z tysiącletniej historii naszego narodu. Świętujemy więc tę ważną rocznicę niczym rekompensatę za to, że 50 lat temu nie dane było polskiemu narodowi razem z całą rodziną Polaków świętować tego wydarzenia, które jest przecież fundamentem tak naszej wiary w Chrystusa, jak i polskiej państwowości.
Profesor doktor habilitowany Krzysztof Orzuk z Uniwersytetu Jagiellońskiego w swoim referacie pokazał, w jaki sposób chrzest Mieszka I i jego poddanych stał się fundamentem Polski.
Trudno bowiem znaleźć w dziejach narodu polskiego datę ważniejszą od roku 966. Jan Paweł II w książce Pamięć i tożsamość tak o tym napisał. To jest jego refleksja, która też stanowi motto do moich refleksji. Mówiąc bowiem o chrzcie, nie mamy na myśli tylko sakramentu chrześcijańskiej inicjacji przyjętego przez pierwszego historycznego władcę Polski, ale też wydarzenie, które było decydujące dla powstania narodu i dla ukształtowania się jego chrześcijańskiej tożsamości. W tym znaczeniu data chrztu Polski jest datą przełomową. Polska jako naród wychodzi wówczas z własnej dziejowej prehistorii i zaczyna istnieć historycznie.
Swoje referaty przedstawili także profesor doktor habilitowany Grzegorz Kucharczyk, docent Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, doktor habilitowany Paweł Skibiński z Instytutu Historycznego Warszawskiego.
Konferencję wraz z uczelnią zorganizował zespół programowy Stowarzyszenia Civitas Christiana, patronat nad wydarzeniem objęli prymas Polski, ksiądz arcybiskup Wojciech Polak oraz ksiądz biskup Andrzej Suski, ordynariusz diecezji toruńskiej.
Ojciec Święty Franciszek mianował redemptorystę z Brazylii, ojca Zenildo Luisa Pereira da Silva, biskupem pomocniczym prałatury di Borba w Brazylii.
Ojciec da Silva urodził się 6 czerwca 1968 roku. Na kapłana redemptorystę został wyświęcony 11 sierpnia 2001 roku. Był m.in. wiceprowincjałem prowincji redemptorystów w Amazonii w 2011 i 2014 roku.
Były to informacje w Radiu Maryja.